Witamy na kolejnym wakacyjnym, jak widać poza mną, wykładzie z Chełma. 14 lipca i zgodnie z zapowiedzią i tytułem naszego dzisiejszego tematu będziemy mówili o dwóch wiarach chrześcijan. Będzie to prezentacja, zatem ja pojawiam się tylko na początku, potem pozostanie tylko mój głos i to, co będzie przechodziło, wyświetlało się na ekranie. Zatem bez dalszych zbędnych wprowadzeń przechodzimy od razu do prezentacji, która będzie nas prowadziła przez poszczególne etapy naszego tematu. Dwie wiary chrześcijan, jeden i dwa. Wykład ten, od razu na początku warto to podkreślić, jest związany ściśle bardzo z tematem dwa etapy zbawienia, który pokazuje, że gdy Nowy Testament mówi o zbawieniu, zbawicielu, zbawianiu, nie zawsze ma na myśli zbawienie do życia wiecznego, choć jest tak rozumiany przez zdecydowaną większość chrześcijan, lecz co najmniej w połowie przypadków ma na myśli zbawienie spod wyroku w Edenie. Tego wyroku, który został wydany na Adama i który następnie jest dziedziczony przez jego wszystkich potomków aż do dzisiaj, także nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy i słuchamy tych treści. Zdecydowana większość chrześcijan tego faktu niestety nie dostrzega i błędnie sądzi, że wersety, które mówią o zbawieniu czy zbawicielu, dotyczą wiecznego zbawienia. Mało tego, uważają, że do tego wiecznego zbawienia wystarczy to, co Paweł i Sylas powiedzieli do strażnika więziennego, a co mamy zapisane w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, jak również to, o czym Paweł pisał w Rzymian w 10 rozdziale swego listu. Zobaczmy, Dzieje Apostolskie 16, pytanie strażnika więziennego: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? I odpowiedź: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Wydaje się nic wielkiego, bardzo prosta sprawa. Uwierz, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Czy do życia wiecznego? Od razu. Zobaczmy kolejny werset z Rzymian 10 rozdziału. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Podobna treść. Uwierz w sercu, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Uwierz, że ten fakt miał miejsce, a będziesz zbawiony. No bo sercem wierzy się ku sprawiedliwości, ustami wyznaje się ku zbawieniu, czyli przyjęcie Jezusa za swojego Zbawiciela, uznanie tego faktu, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania w tych wersetach okazuje się być wystarczającym do jakiegoś zbawienia. Ale jakiego? Dlatego mówię, że ten temat jest ściśle związany z dwoma etapami zbawienia, w których to dwóch etapach zbawienia mówiliśmy o zbawieniu najpierw spod wyroku adamowego, tego, który został wydany w Edenie na Adama i na wszystkie jego dzieci, także na nas, i o zbawieniu do życia wiecznego. Biblia mówi wyraźnie o dwóch różnych zbawieniach, do których prowadzą dwie różnego rodzaju wiary. Dlatego też te wszystkie tematy, te trzy tematy wiążą się jednocześnie razem, bo dwa etapy zbawienia to są dwie części, a dwie wiary chrześcijan prowadzące do kolejnego z tych etapów to trzeci zamykający wykład, tą serię trzech wykładów temu poświęconych. Można jednak zawsze zacząć od dowolnej części. No najlepiej może zacząć od tych dwóch etapów zbawienia, pierwszy, drugi, a potem dwie wiary chrześcijan, ale jeżeli ktoś zacznie na przykład od tego tematu, dwie wiary chrześcijan, to również nie będzie się czuł zagubiony, ponieważ one są same w sobie, w całości, żadna rzecz nie jest kontynuowana w następnym jako ciąg dalszy, ale stanowią początek i koniec same w sobie. Zatem nie jest tak, że wyznanie Jezusa, uznanie Go za Zbawiciela, przyjęcie Go sercem zbawia od razu do życia wiecznego. Zbawia, ale tylko spod wyroku z Edenu, tego wydanego na Adama. Nie zbawia od razu do życia wiecznego. Wszystkie szczegóły, tak jak mówiłem, w tej dwuczęściowej prezentacji, dwa etapy zbawienia. Także i tamte są w formie prezentacji przedstawione. Zatem są dwie różne wiary chrześcijan, otwierające drogę albo do usprawiedliwienia, inaczej, zbawienia spod wyroku z Edenu, to usprawiedliwienie, to zbawienie spod wyroku Edenu następuje po przeżyciu w sercu pokuty i przyjęciu wiarą Jezusa. I bardzo wiele wersetów biblijnych, co najmniej połowa, mówi o zbawieniu właśnie w tym pierwszym tego słowa znaczeniu. Pokuta i przyjęcie wiarą Jezusa zbawia spod wyroku z Edenu. Umożliwia zbliżenie się do Boga w celu poświęcenia się Mu i rozpoczęciu zbawiania do życia wiecznego. Do tego pierwszego, do usprawiedliwienia albo do zbawienia spod wyroku z Edenu, rzeczywiście wystarczy pokuta i przyjęcie wiarą Jezusa. Taka wiara jest wystarczająca. Natomiast aby uzyskać zbawienie do życia wiecznego, tak, potrzebna jest ten drugi rodzaj wiary. Ta wiara prowadzi do poświęcenia, czyli do rezygnacji z własnej woli, przyjęcia woli Boga i pełnego poddania się woli Boga i Jezusa, czyli po tak zwanym poświęceniu. Mówimy o usprawiedliwieniu z wiary i ono otwiera drogę do poświęcenia i wtedy dopiero taka poświęcona jednostka, która wierzyła na tyle silnie, na tyle głęboko, że nie ucieszyła się tylko, nie poprzestała tylko na ucieszeniu się, przyjęciu z radością faktu, że Jezus za nią umarł, ale poszła krok dalej. Po dowiedzeniu się, co Jezus dla niej uczynił, że za nią umarł, przechodzi do poświęcenia się, oddania całkowicie swojego życia. I rozwija Jezus, wtedy taką jednostkę, przyjmuje kontrolę nad taką jednostką, nad taką osobą i rozwija ją do życia wiecznego przez przygotowanie jej charakteru do stanu, w którym ona do tego życia wiecznego będzie się mogła nadawać. To są te dwie różne wiary. Jedna jest płytsza, druga jest głębsza. Wszystko to zobaczymy w trakcie naszego dzisiejszego tematu. Tę pierwszą wiarę zatem możemy nazwać wiarą usprawiedliwiającą, bo ona prowadzi do usprawiedliwienia, inaczej zbawienia spod wyroku z Edenu. Tą drugą nazwiemy wiarą poświęcającą. No i w Grece te dwie wiary są pokazane. Ta pierwsza pokazana jest w greckim pistewein epi, wierzyć na. Możemy nie pamiętać osobnika pistewein, wierzyć, ale przyjmek epi, na, zapamiętajmy. To wierzenie na, epi, greckiego epi, sugeruje wierzenie na zewnątrz. Blisko tego czegoś lub tego kogoś, ale wciąż na zewnątrz. Jeżeli mamy epi, to jesteśmy na zewnątrz tego czegoś lub tego kogoś. Porównajmy pod polskie słowa takie jak epitafium, epicentrum, epilog. Epitafium to epitafos, coś na grób, utwór muzyczny albo poetycki, który ktoś pisze z okazji śmierci, czyjeś, no jak gdyby go na grób stawiał. Epitafos. Ten utwór nie jest częścią grobu, jest na tym grobie. Bardzo blisko, bo najczęściej na nim stoi, można go położyć, albo poświęci, jest związek myślowy, prawda, uczuciowy między tymi rzeczami, ale nie jest to jedno i to samo. Podobnie epicentrum, epicentrum trzęsienia ziemi. Mówimy o takim czymś, gdzieś w głębi ziemi jest to główne trzęsienie, a epicentrum, nad tym centrum, bezpośrednio nad nim, znajduje się jakaś miejscowość, która zwykle z tego powodu bardziej cierpi niż obszary dalej leżące od epicentrum. Podobnie mamy słowo epilog. Epilog, czyli epilogos, słowo na jakieś tam słowo, tak? Na końcu jakiejś książki możemy spotkać epilog, w tym, że epilogu ktoś tam, czy autor, czy wydawca dodaje pewne informacje związane z książką, pozycją, ale te słowa nie są częścią książki jako takiej. Powstały z powodu tej książki. Są dołączone do tej książki, są bardzo jej blisko, bo są na jej końcu, prawda, są z nią sklejone, ale nie są częścią samej pozycji, samej książki. Zatem Biblia o tej pierwszej wierze, która prowadzi do usprawiedliwienia albo do zbawienia spod wyroku z Edenu, używa czasownika wierzyć greckiego, pistewein, i przyimkiem epi, wierzenie na Jezusa, co ma wskazywać nie tak bliskie, nie tak pełne wierzenie w Jezusa, żeby ktoś stał się jego częścią. Jest to na Jezusa, pozostając na zewnątrz tego Jezusa. Blisko, może nawet go wziąć za rękę, albo on nas za rękę, ale wciąż jest nas dwóch, ja i obok Jezus. Jest to coś też wartościowego, ale Biblia pokazuje, że może być coś jeszcze bardziej pełnego, jeszcze bardziej wartościowego, bo możemy mieć tak silną wiarę, że wejdziemy pod głowę Jezusa, przyjmiemy ją za swoją. Bo jeżeli nawet dwie osoby idą bardzo blisko siebie, to jednak każda ma swoją własną głowę i każda myśli swoimi własnymi myślami, swoimi własnymi ambicjami, cokolwiek tam w tej głowie się komuś pojawia. Przechodzimy zatem do pewnych wersetów, które używają tego terminu. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, o wskrzeszeniu Tabity, znany także jako Dorkas. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica o imieniu Tabita, co znaczy Dorkas. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami. i udzielanie jałmużny. I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w sali na piętrze, a ponieważ Lidda leżała blisko Jafy, gdy uczniowie usłyszeli, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorkas im robiła, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, klęknął i modlił się. Potem zwrócił się do zmarłej i powiedział: Tabito, wstań. A ona otworzyła oczy i, zobaczywszy Piotra, usiadła. On podał jej rękę i podniósł ją, a zawoławszy świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jafie i wielu uwierzyło epi na Pana. Ja będę trzymał się tego greckiego sposobu, który może wydawać się trochę dziwny, prawda, jeżeli była na Pana, ale wszystko stanie się jasne, gdy nasz wykład dobiegnie do końca i już będziemy wiedzieli o tych dwóch rodzajach wiary dziecka Bożego. Wielu uwierzyło epi Pana na Pana, czyli taką wiarą płytszą. Piotr został wezwany przez braci zapewne po to, by ich pocieszył. Nie tyle po to, żeby dokonał takiego właśnie cudu, ale Bóg najwyraźniej pozwolił mu zrozumieć, że taki cud jest na miejscu, że jest właściwy. Wobec tego Piotr przywrócił ją do życia, zapewne po to, by pokazać autorytet apostołów jako narzędzi w ręku Pana. Tak samo zresztą robił nasz Pan, który tylko 3 osoby podniósł z grobu, a mógł przecież wiele więcej, ale nie chodziło o to, żeby masowo ludzi z grobu wzbudzać, ale o to, żeby pokazać, jaką ma moc, którą kiedyś użyje uniwersalnie wobec całej ludzkości. I w wyniku tego cudu wielu uwierzyło epi Jezusa, na Jezusa. I to, ta wiara zbawiała ich od wyroku z Edenu, dawała im usprawiedliwienie z wiary, no i oczywiście będący tego wynikiem, wynikający z tego pokój z Bogiem, dzięki czemu nadawali się do poświęcenia jako kolejnego etapu i przyjęcia przez Boga w tymże poświęceniu. Zobaczmy do Rzymian 5 rozdziału. 1-2. Usprawiedliwieni wtedy z wiary albo przez wiarę, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z tego wynika, że bez usprawiedliwienia z wiary nie mamy pokoju z Bogiem. Nie możemy się do Niego przybliżyć. Dlatego jest to ten pierwszy etap, pierwszy krok. I dalej cytat. Dzięki któremu, tak, naszemu Panu Jezusowi, mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. I tą łaską jest poświęcenie. Mamy zaproszenie do poświęcenia, do podjęcia kolejnego kroku, jeśli nasza wiara będzie na tyle głęboka, żeby nie tylko przyjąć Jezusa i uznać Go za Zbawiciela, ale żeby oddać Mu swoje życie i przyjąć Jego głowę za naszą własną. A więc raz jeszcze ten drugi werset, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, łaski poświęcenia, zaproszenie do poświęcenia, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Kolejny przykład, Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, o strażniku więziennym już po trzęsieniu ziemi, żeby nie podawać zbyt dużo cytatów. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, wiemy, co się stało wcześniej, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały przypadł do nóg Pawła i Sylasa, wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni odpowiadają: uwierz epi, czyli na Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Ujęty postawą apostołów, strażnik na pewno szybko zrozumiał, że Paweł i Sylas to nie zwykli przestępcy, ale słudzy kogoś naprawdę wielkiego. Pytanie, które zadał, co mam czynić, aby był zbawiony, wskazuje na to, że on już był w stanie pokuty, do której ci bracia następnie polecili mu dołączyć wiarę epi Jezusa, na Jezusa, obiecując, że będzie zbawiony. Czy od razu do życia wiecznego? Na pewno nie. Bo gdyby tak, to po co za chwilę miałby się chrzcić i rozpocząć życie w stanie oddane poświęcenie Bogu? To zbawienie było zbawieniem spod wyroku na Adama, zbawieniem od gniewu Bożego, jaki z powodu grzechu spadł i pozostaje na wszystkich ludziach, także na tym strażniku więziennym, także na nas wszystkich. On spoczywał również. Następnie strażnik zabrał braci do swojego domu, obmył ich rany i właśnie poświęcił się, tak? Ochrzcił się wraz ze swoją rodziną. pokazał to przez chrzest, ponieważ chrzest jest bardzo dobrą ilustracją śmierci dla siebie i wszystkiego, co wokół siebie i świata, tak, zanurzenie pod wodę, która jest częścią ziemi, i powstanie z tejże wody, powstanie do życia innego, nowego. Nie tak, nie według tych samych priorytetów, stylu, jak było to wcześniej. Jest to z pewnością szybka droga do poświęcenia. W jego przypadku nastąpiła w ciągu doby zapewne, ale miała wszystkie elementy niezbędne, to poświęcenie. Miała akt pokuty i wiary, epi Jezusa, na Jezusa jeszcze na terenie więzienia, tam zaraz po trzęsieniu ziemi. To dało mu usprawiedliwienie albo zbawienie od wyroku adamowego. I potem mamy następujący chrzest, czyli drugą rzecz ważną, niezbędną do życia wiecznego, poświęcenie, które to poświęcenie rozpoczyna długi proces zbawienia, bo do życia wiecznego. A żeby być zbawionym do życia wiecznego, nie wystarczy uwierzyć w Jezusa i przyjąć Go do umysłu, do serca i koniec, bo my przecież w takim stanie, po samej wierze, nie jesteśmy gotowi do życia wiecznego. Jesteśmy tak samo grzeszni, upadli, niedoskonali jak przed uwierzeniem w Jezusa. Więc każdy widzi logicznie, że po przyjęciu Jezusa, uznaniu Go za Zbawiciela, możemy dopiero rozpocząć proces zbawienia do życia wiecznego, bo żeby żyć wiecznie, trzeba mieć charakter godny tego życia wiecznego. Innymi słowy, doskonały. Przez codzienną wierność poświęceniu taki charakter rozwijamy do Królestwa i do życia wiecznego. To sprawa całego długiego życia. Czyli dlatego tutaj, jak widzimy w tych punktach, mamy podkreślone. Punkt pierwszy jest to akt pokuty i wiary. Ten akt może nastąpić w minutę, może nawet w pół minuty, może zająć kilka minut, ale będzie to szybkie, to będzie akt. Pewne przeżycie, odczucia w sercu człowieka, które stawiają go na początku nowej drogi. Jeśli nastąpi ta pokuta i wiara. I jak już go postawi na początku nowej drogi, to potem rozpoczyna się długi proces zbawienia. Po poświęceniu się Bogu, po przyjęciu Jego woli za swoją własną. Przechodzimy do Dziejów Apostolskich 22. Tam Paweł opowiada o widzeniu, które posłało go do pogan. A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie. Ta babka obok, która się pojawia, to podróże apostoła Pawła. Już popadłem w zachwycenie, ujrzałem go, jak do mnie mówił. Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twojego świadectwa o mnie. A ja rzekłem, Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy epi na ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. Mówiąc o prześladowaniu przez siebie Żydów, którzy przyjęli naszego Pana, Paweł używa w tym fragmencie epi. Wydaje się to bardzo bezpieczne i jedyne wyjście, gdy mówi się o większej liczbie osób, tak, przyznających się do Jezusa, bo wśród tych osób mogą być osoby wierzące już poświęcone, ale jeszcze także niepoświęcone. A przyimek epi jest prawdziwy o każdym szczerym dziecku Bożym. I tym, które jest dopiero usprawiedliwione, albo tylko usprawiedliwione, sercem przyjęło Jezusa, ale także o tym, które jest poświęcone. Zatem, kiedy nie znamy przypadku, kiedy mowa o wielu osobach, a nie znamy stanu serca i etapu, na którym ktoś jest, bezpiecznie jest użyć epi, bo epi jest prawdziwy o wszystkich, także o poświęconych. Oni także cieszą się nadal usprawiedliwieniem. Oni także okazali i okazują tą płytszą wiarę, przyjmują w sercu swojego Jezusa jako swojego Zbawiciela, a do tejże wiary dodali jeszcze, do tej płytszej wiary dodali tą głębszą, która pchnęła ich w kierunku Jezusa i pozwoliła poświęcić się, zrezygnować z własnego ja, z własnej woli i przyjąć wolę Jezusa za swoją własną. Rzymian 4:1-5. Tutaj mamy o wierze jako podstawie usprawiedliwienia przed Bogiem. I Paweł argumentuje. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham? Praojciec nasz według ciała. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Nie przed Bogiem, bo Bóg bardzo szybko wykazałby Abrahamowi pewne uczynki, które jednak nie wskazywały na jego sprawiedliwość. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Zauważmy, uwierzył Abraham Bogu i poczytane, uznane mu to zostało za sprawiedliwość. Czyli nie był sprawiedliwy, był poczytany, uznany za takiego, bo wierzył. A gdy kto spełniał uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś ktoś nie spełnia uczynków, ale wierzy epi na tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Wiarę poczytuje się za sprawiedliwość, bo wierzy epi tego, który usprawiedliwia. Paweł wykazuje, że podstawą relacji między Bogiem a człowiekiem w stanie upadku jest wiara. Dzięki tej wierze Bóg może poczytać, czyli uznać grzesznika za sprawiedliwego, chociaż nie jest takim sprawiedliwym, jeśli wierzy on epi na tego, który usprawiedliwia. Tutaj warto zauważyć, że wiara sama w sobie nie zasługuje na to, by wierzącego uznać za sprawiedliwego. Wiara nie ma takiej mocy, aby dzięki jej przejawianiu stać się sprawiedliwym. Więc uznanie wierzącego za sprawiedliwego jest łaską ze strony Boga. Ale wiara jest niezbędna, by z tej łaski skorzystać. Tak jak gdy komuś podamy coś do zjedzenia albo do wypicia, on na to, bo na przykład nie ma sam nic, co jeść ani pić, to jednak on też musi coś zrobić, żeby z tego skorzystać. Musi się sięgnąć po to i się napić i coś zjeść. Tak samo jest tutaj w tym przypadku. Wiara jest niezbędna, by skorzystać z łaski. Wiara nie czyni nas sprawiedliwym przez sam fakt jej okazania. Wiara jest narzędziem do tego, żeby Bóg uznał niesprawiedliwego za sprawiedliwego, bo jeśli wierzy w Jezusa i w Jego sprawiedliwość, wtedy sprawiedliwość Jezusa jest mu poczytywana, przypisywana, uznawana za Jego własną. Paweł dwukrotnie w tym wersecie mówi o poczytaniu, czyli o uznaniu niesprawiedliwego za sprawiedliwego. Jest to ważne dlatego, że terminy te są często obecne w literaturze braci Russella Johnsona, na przykład usprawiedliwienie poczytane, przypisane, liczne są tego fragmenty, liczne są tego przypadki w literaturze i zauważmy, są to terminy biblijne. Biblia mówi o przypisaniu komuś czegoś, czego ten ktoś nie posiada. Albo bardziej precyzyjnie i dokładniej, o policzeniu mu czegoś, co posiada, za coś, czego nie posiada. To znaczy policzenie, uznanie jego wiary za sprawiedliwość albo za usprawiedliwienie. Posiada wiarę, ale nie posiada sprawiedliwości. Więc wiara w sprawiedliwego Jezusa sprawia, że zostaje on przez Boga uznany za sprawiedliwego, bo wierzy w sprawiedliwego Jezusa. Greckie tak, ze słowa sprawiedliwość i usprawiedliwienie pochodzi z greckiego dikaiosynen i może być tłumaczone albo tak, czy to sprawiedliwość, czy usprawiedliwienie. Obydwa terminy są prawidłowe. 1 Tymoteusz 1, 15-16 o Pawle, który stawia siebie za przykład dla tych, którzy mają uwierzyć. Prawdziwa to mowa, pisze Paweł, i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. A dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby dla mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, wszelką wielkoduszność. Dla przykładu tym, którzy mają epi na Niego uwierzyć ku żywotom i wiecznemu. Mamy tu ciekawy przypadek użycia przyimka epi, bo mowa jest tu o wierze w Jezusa ku żywotowi wiecznemu. Ku żywotowi wiecznemu. Więc można by się było spodziewać wiary poświęcającej. Zwłaszcza, że Paweł daje tutaj samego siebie jako przykład, a przecież był poświęcony i zaawansowany na drodze do życia wiecznego. Dlaczego zatem Paweł używa epi? Dlatego, że dopasowuje przyimek do tego, co chce pokazać. A co chce pokazać? Po pierwsze, cel pierwszego adwentu. Przyjścia Jezusa na ziemię. Zbawienie grzeszników od wyroku z Edenu. Żydów 9:28. Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, za pierwszym swoim, w czasie swego pierwszego adwentu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, nie po to, żeby złożyć ofiarę za grzech, znowu inną, albo poprawić na pierwszą, lecz drugi raz ukaże się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc to musi być zbawienie do życia wiecznego. Dla wiernych, którzy w tym życiu poszli dalej, poświęcili się, zostali przygotowani do życia wiecznego i nasz Pan wraca, aby udzielić im tego życia wiecznego. Nagrodę, na którą sobie zasłużyli, pozostając wiernymi w obecnym życiu. Porównajmy cel Adwentu z 1 Tymoteusza 1,15, tak, aby zbawić grzeszników, to co mamy na górze ekranu i przed chwilą tam czytaliśmy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z celem drugiego adwentu Żydów 9:28, że ukaże się ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Też zbawienie, ale nie to samo. Zbawienie to z góry ekranu, 1 Tymoteusz 1:15, w Żydów 9:28, no tak, w wersecie na dole ekranu też się pojawia, ale ono się pojawia w tym zdaniu pierwszym, aby zgładzić grzechu wielu. Zatem, aby zbawić grzeszników z 1 Tymoteusza i aby zgładzić grzechu wielu, są to równoważne, równorzędne stwierdzenia. Mowa o tym, co nasz Pan dokonał w pierwszym adwencie, zbawić grzeszników z wyroku Adamowego. zgładzić grzechy Adamowe, dziedziczone przez cały rodzaj ludzki, złożyć ofiarę za ten grzech, żeby każdy, kto będzie tylko chciał z tego móc skorzystać, będzie mógł przyjąć Jezusa i w ten sposób zostać uwolnionym od tego grzechu i rozpocząć swoją własną drogę, swoje własne zbawienie już do życia wiecznego, po uprzednim zdjęciu z niego wyroku Adamowego. Tu w sumie może jeszcze jeden komentarz. Rodzaj ludzki jako całość jest w pilnej potrzebie najpierw i przede wszystkim uwolnienia spod wyroku Adamowego. Nikt nie otrzyma życia wiecznego, jeżeli najpierw nie zostanie z niego zdjęty wyrok z Edenu. Wszyscy ludzie genetycznie są tym wyrokiem obciążeni. Zatem nasz Pan w pierwszej kolejności zbawia od wyroku z Edenu, żeby móc dać szansę, żeby uwolnić ludzi, którzy przyjmą Go za swojego Zbawiciela, uwolnić od tego wyroku z Edenu i w ten sposób postawić ich na drodze do zbawienia kożytowy do żywota wiecznego. Co oczywiście będzie długim, długim procesem, ale nigdy ten proces się nie rozpocznie, jeżeli najpierw nie będzie zdjęty wyrok ciążący na całej ludzkości. Ten wyrok z Edenu. Aby zbawić grzeszników z 1 Tymoteusza 1,15, to aby zgładzić grzechy wielu, to samo, co aby gładzić grzechy wielu, Żydów 9,28. Natomiast zbawienie do życia wiecznego jest w tym drugim zdaniu, tam, gdzie mamy tą żółtą strzałkę, która pokazuje, że po drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, nie z powodu zbawienia grzeszników spod wyroku Adamowego, nie z powodu zgładzenia grzechu ich wielu przez złożenie ofiary samego siebie, ale ku zbawieniu tych, którzy w tym życiu go przyjęli i na takie zbawienie zapracowali. Po drugie, Paweł, dając siebie jako przykład, ma na myśli tych, którzy dopiero zamierzają uwierzyć epi na Jezusa. A nikt nie może rozpocząć od razu od poświęcenia. Właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą mówiłem w komentarzu, że jest pod wyrokiem i Bóg człowieka pod wyrokiem, z jego własnym zresztą wyrokiem, tak, Boga wyrokiem, nie przyjmie, ponieważ Bóg nie ma do czynienia z grzesznikiem. Żeby grzesznik mógł powrócić do Boga, on musi powrócić w stanie, w którym Bóg zechce w ogóle z nim rozmawiać, przyjąć go i zaprosić do poświęcenia. I właśnie to Jezus czyni. To jest to pierwsze zbawienie spod wyroku w Edenie, żeby móc dostać szansę na zbliżenie się do Boga, by mieć nadzieję na przyjęcie przez Boga i rozpoczęcie tego długiego procesu zbawienia do życia wiecznego. Zatem nikt nie może od razu rozpocząć od poświęcenia. Trzeba przejść najpierw przez etap pokuty i wiary epi na Jezusa, by najpierw zostać usprawiedliwionym i dopiero po takim usprawiedliwieniu, tak usprawiedliwionym będąc, można myśleć o poświęceniu się Bogu z nadzieją, że Bóg takie poświęcenie przyjmie. Uważając się za pierwszego albo największego z grzeszników, to też ciekawa myśl o Pawle, Paweł pokornie stawia siebie za przykład nadziei dla wszystkich innych grzeszników, a siebie uważa za największego wśród nich. Bo a inni wszyscy są jego zdaniem mniejszymi grzesznikami niż on sam. Bo argumentuje, skoro Jezus swoją śmiercią obejmuje nawet jego, największego z grzeszników, jego zdaniem, jeśli zbawia go od grzeszności odziedziczonej po Adamie, zapewne miał na myśli swoją prześladowczą przeszłość wcześniejszą, to tym bardziej zławi wszystkich innych grzeszników, mniejszych niż on sam. Przypomnijmy zatem jeszcze te słowa Pawła. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników spod wyroku Adamowego, z których ja jestem pierwszy. A dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, wszelką wielkoduszność, dla przykładu tym, którzy mają epi na Niego uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Chociaż Paweł był na dalszym etapie swojego procesu zbawiania, był w trakcie już zbawienia do życia wiecznego, mówiąc o innych, którzy mają w przyszłości dopiero ten proces rozpocząć, używa epi, bo muszą rozpocząć od pokuty i od wiary w Jezusa. Tej płytszej, tej na zewnątrz, tej, która zbliża do Jezusa, ale czyni nas wciąż kimś innym niż Jezus. Wciąż Jego głowa nie jest naszą głową na tym etapie. Tyle na temat pierwszej w kolejności wiary dziecka Bożego, czyli epi Jezusa na Jezusa. Powtórzmy raz jeszcze, że jest to wiara zbawiająca spod wyroku w Edenie. Wiara prowadząca do usprawiedliwienia, do pokoju z Bogiem, do stanu, w którym grzesznik nadaje się do poświęcenia Bogu, nadaje się do stanu, w którym Bóg może go przyjąć. Ale nie jest to zbawienie jeszcze do życia, które dostępne dopiero po podjęciu poświęcenia i po jego wiernym wykonaniu do końca, po rozwinięciu charakteru. Tutaj mamy na koniec jeszcze tak słowa Pawła i Sylasa do strażnika z Dziejów Apostolskich 16:31. Uwierz epi, tak? Uwierz w Niego, a zostanie zbawiony Ty i dom Twój. Przechodzimy do drugiego rodzaju wiary w greckim Nowym Testamencie, wyrażanego już tym samym czasownikiem, co prawda, pistełein, ale przyimek eis, wierzyć w Jezusa albo do Jezusa, do środka, do wnętrza. Inny przyimek. Mówiłem, że czasownik nieważny, nie musimy go pamiętać, ten pistełein, ale zapamiętajmy poprzedni epi, na zewnątrz i eis, w Jezusa, do Jego środka, do Jego wnętrza. Jest to już wiara poświęcająca, zaparciem się samego siebie, z rezygnacją z własnego ja, z pełnym poddaniem się Jezusowi. Od tej pory, gdy ktoś taką wiarę głęboką przejawi, nie ma już mnie obok Jezusa, choćby bardzo blisko i wstrzymaniem Go za rękę, tak jak to było w wierze epi na Jezusa. Jest tylko Jezus, a mnie nie ma, bo ja jestem w Nim. Jedna głowa, już nie dwie. I to jest ta różnica, którą grecki testament pokazuje. Ta głębsza wiara. Wiara, która popycha takiego danego człowieka, który ją przejawia, do przyjęcia głowy Jezusa za swoją własną i do rezygnacji ze swojej własnej. Dopiero wtedy może się rozpocząć zbawianie grzesznika do życia wiecznego, które jest prowadzone przez Jezusa, przez tą nową głowę dziecka Bożego, które na pewno się powiedzie, to zbawianie do życia wiecznego, jeśli do końca pozostanie tylko jedna głowa, głowa Jezusa, a ja w Nim, w niej. Kilka wersetów. Jana 3, rozdział 14-18, o dziele naszego Pana. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto eis w Niego, do Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto eis w Niego, do Niego wierzy. Tutaj, jak widzimy, pojawiła się informacja, że 4 razy jest tu przyjmek eis użyty, głęboka wiara poświęcenia, prowadząca do Jezusa, pod Jego głowę, z rezygnacją z własnej głowy. Aby każdy, kto eis w Niego, do Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. W pierwszym przyjściu nasz Pan nie przyszedł po to, żeby sądzić świat, ale żeby go zbawić spod wyroku adamowego. Kto wierzy eis w Niego, do Niego, nie jest sądzony, albo potępiony, można to oddawać tak lub tak. Zresztą będziemy to jeszcze wyjaśniali. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony albo potępiony, dlatego że nie uwierzył eis w imię, do imię jednorodzonego Syna Bożego. W imię, do imienia eis jednorodzonego Syna Bożego. Dlaczego właśnie ta wiara jest tu podkreślona? Ta głęboka wiara z przyimkiem eis. Do środka, do wnętrza. Jan pisze tutaj o ostatecznym celu zbawczego dzieła Jezusa, o życiu wiecznym dla dzieci Adama. Aby tak każdy, kto eis Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A uzyskanie tego żywota wiecznego możliwe jest tylko dla tych, którzy od tej płytkiej wiary epi na Jezusa, która daje zbawienie spod wyroku adamowego albo z potępienia grzechu, przejdą do wiary poświęcenia, umożliwiającej podniesienie się nie tylko z potępienia grzechu jak przy epi, ale i z mocy grzechu, żeby grzech nad nami już nie panował. Z mocy grzechu, co niezbędne do uzyskania życia wiecznego na dowolnym poziomie, jakimkolwiek poziomie. Kilka słów na temat wersetu 18, ulubionego przez tych, którzy głoszą Ewangelię potępienia za nieprzyjęcie Jezusa. Wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, Ewangelia potępienia, ale tak wielu chrześcijan traktuje niektóre nauki biblijne. Głoszą potępienie za nieprzyjęcie Jezusa. Głoszą, innymi słowy, Ewangelię potępienia. Zobaczymy tutaj, jak bardzo można wypaczyć Ewangelię Biblii. Dobrą nowinę. Dobra nowina potępienia. Tak to jest w wyniku błędów wielu, wielu w chrześcijaństwie. Nie ma niczego takiego jak potępienie dla człowieka za nieprzyjęcie przez niego Jezusa. Jeśli ktoś nie uwierzy w Jezusa i nie przyjmie go, nie ma za to żadnego potępienia. Jezus nie umarł po to, by kogokolwiek potępić za to, że w niego nie wierzy. Jezus umarł po to i tylko po to, by każdemu potomkowi Adama dać szansę na wyjście spod potępienia, które już na nim ciąży i to od urodzenia, bo od Edenu jest nad ludzkością i każdy od urodzenia już jest skazany na śmierć, potępiony tam w Adamie. Nie można skazać już skazanego, tak jak na nikim nie można dwa razy wykonać wyroku śmierci, prawda? To chyba jest oczywiste. Rodzaj ludzki już jest skazany na śmierć za grzech z Edenu i potrzebuje ratunku, potrzebuje zbawienia z tego wyroku. I dlatego umarł Jezus. Jezus dlatego położył się do trumny za Adama i za jego wszystkie dzieci, by wziąć na siebie ten wyrok śmierci i jednocześnie zdjąć go z ludzkości. W ten sposób gładząc ten jeden grzech świata. Nie grzechy świata, ale grzech świata. Jana 1,29, znany nam werset, Baranek Boży, który gładzi i czasami z rozpędu mówimy grzechy świata. Tam w oryginale jest grzech świata, bo jest tylko jeden grzech świata. Ten w Edenie. Nie ma wielu grzechów świata. Gdyby było wielu grzechów świata, wiele grzechów świata, które trzeba byłoby rozliczyć, za które trzeba byłoby umrzeć, Jezus musiałby swoją śmierć powtarzać tyle razy, ile byłoby tych grzechów, albo ktoś inny musiałby do Jezusa dołączyć i umierać za te poszczególne, liczne grzechy. Na szczęście Bóg nas wszystkich wypróbował w Adamie, gdy ten zgrzeszył, skazał, potępił nas w Adamie, a potem w jednym Jezusie zbawia całe miliony, miliardy ludzkości, bo wszystkich, absolutnie wszystkich, z wyroku adamowego, z tego wyroku w Edenie, wszyscy ludzie są zbawieni przez Jezusa. On umiera absolutnie za wszystkich. Przyjrzyjmy się więc Jana 3,18. Kto wierzy do Niego, nie jest sądzony albo nie jest potępiony. Tak jak mówiłem, sądzony, potępiony znaczy to samo. Nie ma potrzeby podejrzewać, że coś się kryje innego z tymi słowami. Chodzi o sądzenie, potępienie z wyroku adamowego. Kto zaś nie wierzy, już został osądzony albo potępiony, dlatego że nie uwierzył do imię jednorodzonego Syna Bożego. Jeśli grzesznik adamowy uwierzył Jezusa, do Jezusa, w Jezusa, co oznacza poświęcenie, tym samym taki grzesznik rozpoczął zbawienie do życia wiecznego. Innymi słowy, swoją próbę do życia. Już uwolniono od wyroku z Edenu, skazującego go w Adamie na śmierć. Porównajmy Rzymian 8,1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Teraz o to właśnie potępienie chodzi, to z Edenu. Nie ma żadnego potępienia, tego z Edenu, dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Natomiast ci, którzy w tym życiu nie wierzą w Jezusa na tyle głęboko, by się poświęcić, po prostu pozostają pod wyrokiem adamowym. Pozostają pod wyrokiem adamowym. Nie ściągają żadnego nowego potępienia na siebie, tylko pozostają pod wyrokiem adamowym. Już osądzeni albo potępieni, dlatego mówię, czy osądzony, sądzony, potępiony, skazany, nie ma znaczenia, jak to oddamy. Już osądzeni, już potępieni, już skazani w Adamie na śmierć. A jedyną drogą wyjścia z tego stanu potępienia jest Jezus. Jezus nigdy nikogo nie potępi, nawet tych, którzy go nie przyjmą. Najwyżej z tego powodu, że nie przyjmą go, pozostaną pod potępieniem z Edenu. Na następnym slajdzie porównamy trzy różne tłumaczenia tego wersetu, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi bardziej szczegółowo. Biblia Warszawska. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. UBG. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To, co podkreśliłem, jest ważne. Widzimy to będzie, tak? I jest. Za chwilę powiem, dlaczego to jest ważne, ale na razie zwracam uwagę, żeby już się temu przyglądać. I według kodów, wierzący w Niego nie jest sądzony, zaś niewierzący już osądzony został, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Boga. Widzimy tę różnicę między Biblią Warszawską a UBG, a kodami, które są dosłowne i trzymają się oryginału greckiego. Będzie, w kodach jest. Potem jest osądzony, jest potępiony, w kodach został osądzony albo potępiony. Porównanie tych przykładów Jana 3,18 pokazuje dwie główne różnice. Po pierwsze, Jezus mówi, że jeżeli ktoś wierzy Jezusa, nie jest sądzony, tak, albo nie jest potępiony teraz. Jest użyty czas teraźniejszy, bo wyrok z niego adamowy został zdjęty, dlatego że wierzy, i nie jest sądzony, nie jest potępiony. Nie ma potępienia żadnego dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A nie używa, tak? Nie tak jak dwa pierwsze przykłady, które używają tutaj czasu przyszłego będzie. Więc nie będzie sądzony, potępiony w przyszłości, czym tłumacze chcą zasugerować przyszły sąd, przyszłe potępienie dla tych, którzy teraz nie wierzą, tylko każdy, kto wierzy w Jezusa, nie jest potępiony, bo potępienie z Edenu zostało z niego zdjęte. Natomiast dwa pierwsze przykłady sugerują, tak, że nie będzie sądzony, nie będzie potępiony, jeśli wierzy. Sugerując tym samym, że jeśli ktoś nie uwierzy, no to będzie potępiony. Nic takiego nie będzie. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś za nieuwierzenie w Jezusa był kiedykolwiek w przyszłości potępiony. Tak się nigdy nie stało, tak się nie dzieje i tak nie będzie w przyszłości. Oryginał mówi, wierzący w Niego nie jest sądzony, nie jest potępiony z tego powodu, że uwierzył. Po drugie, Jezus mówi, tak, zobaczmy o tych, którzy nie uwierzą. Mówi, że jeśli ktoś nie wierzy w Jezusa, tą głęboką wiarą, to już został osądzony, potępiony. Tak, został. Mamy tutaj czas przeszły, bo osądzony już w Adamie dawno temu. Nie tak, jak sugeruje Biblia Warszawska i UBG, że już jest osądzony albo jest potępiony teraz. Teraz jest potępiony za to, że nie wierzy w Jezusa. Już został osądzony tam w Edenie. I po prostu spod tego wyroku z Edenu nie wychodzi. Jest to ważne dlatego, że pokazuje, iż nie ma nowego wyroku skazującego, nowego potępienia za to, że ktoś nie przyjmuje Jezusa w tym życiu. A jedyną konsekwencją nieprzyjęcia Jezusa w tym życiu jest pozostanie pod wyrokiem z Edenu. Do tego porównajmy Jana 3,36, gdzie także mamy przyjmek EIS, zatem ten werset i tak był na mojej liście, bo ma EIS w sobie. Tutaj może jest takie małe, niezbyt widoczne, więc wezmę w kółeczko. Widzimy, tu jest EIS, wierzy w syna EIS i, ale tak, i mamy gniew Boga pozostaje na nim. Więc teraz porównamy sobie trzy kolejne różne przykłady. Jana 3,36, które mówią o tym, co się dzieje z tymi, którzy wierzą i co się dzieje z tymi, którzy nie wierzą w Jezusa. Jezus. Biblia to się zlecia. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Pierwsze zdanie w każdym przypadku jest tak samo. Kto wierzy, ma życie wieczne, a kto nie wierzy, to Biblia to się zlecia mówi, że nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Sugerując, że spadnie na niego świeży, nowy gniew Boży. Grozi mu za to, że nie wierzy. Podobnie czy nie Biblia Warszawsko-Praska, czytam tylko drugie zdanie o tych, którzy nie wierzą. Kto zaś nie wierzy w Syna, tego czeka nie życie, lecz gniew Boży. No to jeszcze bardziej dosadnie i wyraźnie pokazuje, że nie będzie miał, czy gniew Boży na niego spadnie. Nie czeka go życie, ale gniew Boży za to, że nie uwierzył. UBG, która w tym przypadku bardzo ładnie to oddaje, drugą część czytamy, kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Zostaje na nim. Tutaj na żółto się w środku pojawiło, widzimy go na środku ekranu, greckie meno. To, co oni oddali, że grozi mu gniew, czeka życie i ten czasownik zostaje, pochodzi z greckiego meno. Greckie meno znaczy pozostawać, utrzymywać się, trwać. Czyli kontynuować, być dalej w jakimś miejscu, zamiast to miejsce opuścić. Więc widzimy wyraźnie różnicę między tymi przykładami i co UBG pokazuje. Kto nie wierzy w Syna Bożego, kto nie przyjmuje Jezusa, nie ujrzy życia, dopóki tego Jezusa nie przyjmie, lecz gniew Boży zostaje na nim, ten z Edenu, nie żaden nowy, świeży, który ma na niego spaść. Na szczęście Jezus zbawia od tego gniewu Boga za grzech Adama, od tego gniewu z Edenu, który ściągnął go na siebie i na swoje wszystkie dzieci. Jak to Rzymian 5,9 nam podaje, teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu, tego gniewu z Edenu. Nie od gniewu jakiegoś świeżego, który spadałby na nas za to, że nie przyjmujemy Jezusa. Zobaczmy jeszcze przekaz z wersetu 17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Cel pierwszego adwentu naszego Pana. Nasz Pan nie przyszedł po to, żeby sądzić świat, lecz by go zbawić. Oczywiście nie od razu do życia wiecznego, bo wtedy wszyscy byliby zbawieni, bez wyjątku, lecz spod wyroku z Edenu przez złożenie okupu. Bo zbawienie spod wyroku z Edenu jest bez wyjątku dla wszystkich. Dlatego też przyszedł po to Jezus na świat, żeby go zbawić, ale nie jeszcze, żeby go sądzić. Bo sąd świata, czyli próba zbawienia świata do życia, nastąpi w przyszłości, po wyprowadzeniu ludzkości z grobów. Zobaczmy Jana 12, rozdział 1 Tymoteusz. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem, w pierwszym adwencie dodajmy, bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Nie do życia wiecznego, tylko od wyroku Adamowego. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Jezus od razu pokazuje, zapowiada ten sąd w przyszłości, w dniu ostatecznym, świata, sąd świata. Albo ciekawy, 1 Tymoteusz 5,24, przytoczę za kodami, bo one bardzo precyzyjnie, dokładnie to oddają. Niektórych ludzi grzechu zawczasu jawne są, prowadzące zawczasu do osądzenia. To zawczasu, jawność grzechów, ich osądzenie, to odnosi się do momentu powrotu z grobu. Zawczasu, czyli przed ich powrotem z grobu. Bo chodzi o lud Boży, tych, którzy w tym życiu przyjmują Jezusa, wierzą w epi Jezusa, wierzą w ace Jezusa, poświęcają się Mu, rozpoczynają swoją próbę zbawienia w tym życiu, stają innymi słowy w tym życiu na sądzie. Więc ich grzechy są osądzane zawczasu. Za niektórymi zaś idą z tyłu, tak dokładnie podaje Greka, no i kody. Za niektórymi ich grzechy idą z tyłu. O co chodzi? Z tyłu, czyli dopiero po zmartwychwstaniu. Cała reszta ludzkości stanie na sądzie, na próbie do życia wiecznego, dopiero gdy opuszczą groby, gdy Bóg ich z nich wyprowadzi. A więc ich grzechy będą rozliczane po ich powrocie z grobu. Z tyłu. Nie zawczasu, nie przed czasem, nie przed ich śmiercią, ale z tyłu. Dlatego też Jezus, nie tylko Biblia zapowiada, że z każdego próżnego słowa zdadzą ludzie liczbę w dniu sądnym. Jana 7 rozdział, tam mamy obietnicę Jezusa dla wiernych. Kto wierzy eis we mnie, do mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. O, piękny werset. Kościół staje się źródłem żywej wody, życiodajnej prawdy dla innych, bo w tej wodzie jest ta prawda, która daje życie. Staje się źródłem dla wszystkich niezbawionych w tym życiu zdecydowanej większości ludzkości. Jezus, wypowiadając te słowa, wykorzystał święto namiotów, w czasie którego na ołtarz wylewano wodę, by pokazać w tej wodzie siebie, ale nie tylko siebie, ale także wszystkich tych, którzy uwierzą eis Niego, w Niego, do Niego, wiarą, głęboką wiarą poświęcenia. Jana 4,14, z rozmowy Jezusa z Samarytanką, w której nasz Pan zawarł kilka głębokich nauk. To ciekawe, że w rozmowie z Samarytanką Jezus czasami poruszał bardzo głębokie aspekty. Na przykład wskazał, że ci, którym On da wodę, nie będą więcej pragnąć, a po zaspokojeniu własnego pragnienia tą wodą, którą On im da, sami staną się źródłem wody dla innych i to ku żywotowi wiecznemu. Tak nasz Pan mówi do Samarytanki, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Już nie dla Niego własnego życia wiecznego, bo On już się napił i On już jest źródłem tej wody dla innych, dla świata ludzkości. W tysiącleciu razem z naszym Panem będą ludzie tę wodę, to razem z naszym Panem Kościół będzie dawał tę wodę, a ludzie będą ją pić i jeżeli będą ją pić i przyjmować wartości w tej wodzie zawarte, to zostaną doprowadzeni do stanu, w którym będą się nadawać do życia wiecznego. Malutkie strumyki prawdy, tak, czyli poszczególni poświęceni, po połączeniu w jeden strumień staną się ogromną rzeką, z której łatwo się będzie światu piło. A duch, czyli prawda, i oblubienica, czyli malutkie statko, mówią: przyjdź. Zaproszenie do prawdy wieku tysiąclecia. Tak poznajemy, że to z końca objawienia, 22 rozdział. A ten, kto słyszy? Lewici i poświęceni obozowcy Epifani, czyli ci, którzy w tym życiu przychodzą do Jezusa i już się do Niego zbliżają i będą pomocni, będą narzędziami, przy pomocy których Bóg, Jezus będą tą prawdę kierować do innych. A kto słyszy, niech powie, przyjdź. Czyli ci, którzy słyszycie to, co my mówimy tutaj z nieba, czyli ci na fazie ziemskiej, powtarzajcie tę samą prawdę, to samo zaproszenie. A ten, kto pragnie, czyli świat, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo bierze wodę żywota. Dlaczego darmo? Bo bez pokuty, bez wiary, bez poświęcenia. W wieku dziesięciolecia nawet głupi nie zbłądzi. A jeżeli głupi ma nie zbłądzić, to trudno od niego oczekiwać, żeby najpierw przeżył pokutę, wiarę i poświęcił się, a potem dopiero otrzymywał prawdę. Bo nigdy by to nie nastąpiło. On musi bez pokuty, bez wiary, bez poświęcenia, czyli darmo, bez spełnienia jakichkolwiek warunków, tą prawdę poznać, przyjąć, żeby ona go podnosiła. Dzisiaj prawda Biblii, prawda Ewangelii nie jest dla wszystkich. Dlatego Nawet jeżeli są chrześcijanie, to są tylko nimi z imienia, co widać wokół nas każdego dnia i w telewizorze, i w życiu codziennym. Mateusz 18, rozdział 6. Nasz Pan ostrzega przed gorszeniem innych. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Jezus zaleca swoim poświęconym naśladowcom, by zważali na innych poświęconych, szczególnie tych małych, którzy wierzą we mnie, tam jest przyjmek eis we mnie, we mnie, do mnie, i nie doprowadzali ich do zgorszenia. Czyli żeby się nie przyczyniali do ich upadku, żeby nie zrażali ich niczym na drodze poświęcenia, bo wtedy lepiej byłoby dla nich, żeby byli utopieni. Gdyż gdyby byli utopieni, straciliby tylko ziemskie życie, a doprowadzając do upadku współbraci, narażają swoją całą wieczność. Więc tak nasz Pan tutaj kontrastuje stratę życia tylko doczesnego ze stratą ewentualną życia wiecznego. Zobaczmy dwa stosowne fragmenty z Rzymian. Dla pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jemu dobru, ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie ma upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Z pewnością zasada godna odniesienia do wszystkich, tak jak zresztą Paweł pisze, od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. 1 Tesaloniczan 5:22. Wiarę poświęcenia tam głęboką możemy także zauważyć w Nowym Testamencie bez użycia przyimka eis. Na przykład w przypadku eunucha etiopskiego, który jechał sobie, czytał Izajasza, ale niewiele z niego rozumiał. Cytujemy fragmenty z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. I odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jeśli wierzysz z całego serca. Tutaj w tym stwierdzeniu mamy opisaną tą głęboką wiarę. Jeśli twoja wiara wykracza poza uznanie Jezusa za dobrego człowieka, za dobrego wielkiego nauczyciela, to jeśli wierzysz z całego serca, to możesz to uczynić, możesz być ochrzczonym, czyli pokazać swoje poświęcenie Bogu od tego momentu. Wiara poświęcenia eis Jezusa, wy do Jezusa, mieści w sobie dwie myśli, z których obydwie są prawdziwe o klasie maluszkiego statka, ale tylko jedna jest prawdziwa o wszystkich innych poświęconych. Jakie to myśli? Po pierwsze, wejście przez poświęcenie w ciało albo do ciała Chrystusa jako jego członkowie, bo maluszkie statko stawało się członkami Chrystusa. Stawali się różnymi częściami jego ciała, w którym to ciele Chrystus jest głową, a o pozostali, jak wszyscy inni, tworzą różne elementy, różne inne części tego samego ciała. Tak jak pisał Paweł w 1 Koryntów, ponieważ jest jeden chleb, my, ilu z nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I jeszcze jeden fragment. Jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. To tylko do maluszkiego statka. Oni stawali się członkami jego ciała, wchodzili w to ciało, stają się jego częścią, jednym z jego elementów. Ale jest także druga myśl prawdziwa o wszystkich poświęconych. Przez poświęcenie eis Chrystusa, w Chrystusa do Chrystusa, wchodzimy pod jego głowę. Jego głowa staje się naszą głową, a nasza głowa jest ścięta. Nie stajemy się częściami jego ciała, tak jak w przypadku Kościoła, ale przyjmujemy jego głowę za naszą. W ten sposób podstawiamy się do niego, pod niego, pod jego głowę. Tak jak objawienie pisze w 20 rozdziale o ściętych z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Boga. Na pewno nie chodziło o ściętych literalnie, dosłownie, bo większość chrześcijan nigdy nie była ścięta z powodu świadectwa Jezusa i Słowa Boga, ale wszyscy chrześcijanie, wszyscy poświęceni ścinają się symbolicznie przez rezygnację z własnej woli, z własnej głowy, przyjmując głowę Jezusa za swoją własną. Żaden polski przekład nawet nie próbuje pokazać różnicy w wierze między epi i eis Jezusa. No, jest to spowodowane tym, że w języku polskim brzmiałoby to bardzo dziwnie, wierzyć na Jezusa, ale można byłoby to pokazać chociaż jakimiś przypisami, prawda, w których wersetach jest epi, a w którym wersecie jest eis i mniej więcej opisać to, o czym ja dzisiaj mówię. No ale żeby to opisać, to trzeba być świadomym, że są dwie wiary, płytsza i głębsza, omawiane w Biblii i chrześcijanie mogą przyjawiać jedną i drugą. Niestety większość chrześcijan nie dostrzega tego faktu w Biblii. My dostrzegamy dzięki takiemu autorowi jak Johnson, Paul Johnson, który wskazał nam te różnice epi i eis i tylko wystarczy sobie wziąć różne wersety z tymi przyimkami i widzimy, że jak te konteksty odpowiednio są dopasowane do tych dwóch przyimków, jakie treści przekazują. W angielskim są takie dwa przykłady. Jest emfatyczny diaglot autorstwa Wilsona oraz The Interlinear Bible Greena, w których to autorzy próbują tą różnicę. Nie próbują, tylko pokazują tą różnicę między epi i eis, używając oczywiście angielskich przyimków odpowiednio on oraz in. Pokażę to na przykładzie Rzymian 4:5, jeśli chodzi o epi, oraz na przykładzie Jana 3:16, jeśli chodzi o przyimek eis. Najpierw z diaglota, to ten fragment z Rzymian 4:5. Ten temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiara jego zostaje poczytana za sprawiedliwość. To, co się w kółeczkach pojawiło, to widzimy wersja diaglota epi, on, pod spodem też jest on i obok już w tekście właściwym też jest on, przyimek on. Czyli trzyma się autor, diaglot, oryginału i skoro jest w angielskim epi, to on, przepraszam, w greckim jest epi, to on w angielskim nie przychodzi na in, tylko pokazuje to on, believes on him, wierzy na niego, żeby pokazać ten rodzaj wiary, bez względu na to, czy autor diaglota zdawał sobie z tego sprawę, czy też nie, z tej różnicy, jeśli chodzi o te dwa rodzaje wiary, zachowuje, trzyma się oryginału. Teraz zobaczymy to w Greena, ten sam werset, widzimy przyimek on, tak, believing on him i ta, i pochodzi z greckiego epi. Dwa angielskie przykłady, które szanują różnicę między epi a eis. Teraz bierzemy, tak by wybuchł mówił świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy. Mamy już wierzę z diaglota i widzimy, w greckim jest to eis, into, i w tekście po prawej stronie też trzyma się tego into, czyli w niego, do niego, do wnętrza Jezusa. Głęboka wiara poświęcenia. I robimy to samo dla Greena, ten sam fragment. Widzimy w tekście, tutaj jest into i w greckim oryginale jest ten przyimek eis, into i zachowany jest on także tam, gdzie już nie jest nawet tłumaczenie z tego greckiego i angielskiego wersetu, gdzie jest tylko podany tekst angielski, również ten przyimek into jest zachowany. Everyone believing into him should not perish. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Zdecydowana większość chrześcijan nie wierzy nawet epi Jezusa, już nie mówiąc o wiarze eis Jezusa. Dlaczego nie wierzy? Nie wiedzą, czym jest biblijna pokuta. Że nie jest to pielgrzymka, chodzenie na kolanach, odmawianie jej tam razy pacierzy, czy cokolwiek innego, tylko jest to proces o wiele bardziej zaawansowany. Biblijna pokuta, uznanie grzechu, poczucie żalu z powodu grzechu, wyznanie tego grzechu, na pewno zawsze Bogu, czasami także innym wobec innych ludzi, którym zawiniliśmy i przeciwstawianie się temu grzechowi, żeby nigdy więcej się nie pojawił. To jest biblijna pokuta. Jeżeli ktoś grzeszy, a nawet jako od czasu do czasu w formie pokuty coś zrobi, to on wcale tych grzechów nie wyrównuje. No bo jak można grzechy wyrównać? Grzechy od grzechów trzeba się oddalić. Biblijna pokuta ostatecznie prowadzi do wyjścia spod mocy grzechu. A nie ogranicza się do zrobienia czegoś w formie kary za ten grzech. I co? Możemy grzeszyć dalej? No nie, według Biblii. Ci większość chrześcijan nie zaczyna też swojej drogi z Bogiem do Boga od pokuty. Często ją przeskakują i tylko przyjmują Jezusa i cieszą się, że za nich umarł, a wcześniej nigdy tej pokuty nie przeżyli. Takim Jezus nie może w żaden sposób nic pomóc. Nie przeżywają jej po każdym popełnionym grzechu, bo pokuta to nie jest coś, co się pojawia na początku, a potem już o niej zapominamy, ale po każdym popełnionym grzechu musi ona powrócić. Inaczej powstaje wyrwa między nami a Bogiem. Oddalamy się od Niego, a On od nas. I większość chrześcijan nie widzi Jezusa jako okupu, jako Zbawiciela spod wyroku z Edenu. W najlepszym wypadku widzą Go jako dobrego człowieka, jako mądrego nauczyciela, jako wielkiego proroka, a to za mało na zbawienie nawet spod wyroku z Edenu. I to tyle w tym temacie dwóch wiarach chrześcijan. Tej płytszej, epi na Jezusa, prowadzącej do usprawiedliwienia z wiary, inaczej do zbawienia spod wyroku adamowego, co daje nam pokój z Bogiem, w którym dostanie pokoju z Bogiem, możemy następnie przyjść przez Jezusa do Boga i poświęcić Mu swoje życie, jeśli mamy tak silną wiarę, by to uczynić. Jeśli tak, przychodzimy do Boga, przyjmujemy Jego wolę za naszą własną, z własnej rezygnujemy i pod kierunkiem Jezusa rozpoczynamy naszą drogę do życia wiecznego, rozwijanie charakteru do stanu doskonałego, w którym będzie się nadawał nasz charakter do życia wiecznego, czego życzę nam wszystkim i dziękuję za uwagę.